Jesteśmy z apostołem Pawłem w trakcie jego drugiej podróży misyjnej. Dzisiaj będziemy z nim w Koryncie i taka myśl, która wyskakuje na nas z tego akapitu, który chcemy dzisiaj rozważać, to jest tylko 11 wersetów, ponieważ to będzie jedno z rozważań dotyczących Koryntu. I w tym fragmencie takie zdanie, które mnie najbardziej dotyka: nie bój się, lecz mów i nie milcz. Mam wiele ludu w tym mieście. Nie bój się, lecz mów i nie milcz, mam wiele ludu w tym mieście. Dobrze, kilka myśli przypominających. Paweł wyrusza w drugą podróż misyjną wraz z Sylasem. Zmienia mu się kompan podróży. W pierwszej podróży misyjnej podróżuje z Barnabą. Tutaj dochodzi do wymiany. Ruszają w roku około 49 po Soborze Jerozolimskim, aby utwierdzać zbory pańskie. Jest to tak jak pierwsza, tak i druga podróż jest pod wieloma względami absolutnie przełomowa. Głoszą na terenie Azji Mniejszej, po czym przechodzą do Europy. W Filipii ma miejsce pierwszy chrzest i tak Ewangelia dociera właśnie w myśl strategii, którą miał Jezus, który Jezus im zostawił. Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Jezus konsekwentnie tę strategię głoszenia Ewangelii po krańce ziemi realizuje. I tym razem to już nie jest ani Jerozolima, ani Judea, ani Samaria, ani nawet Azja, to już jest Europa. I ten fragment, który rozważaliśmy ostatnio, a dotarliśmy do Aten, miasta, które się szczyci swoją mądrością, mogliśmy zobaczyć, jak ważne jest nastawienie. Kluczowe jest nastawienie człowieka, kiedy słucha Ewangelii. Jeżeli ma złe nastawienie, jeżeli brak mu bojaźni pańskiej, to co cenne, może się wydać dla niego śmieszne i naprawdę nieważne. I Paweł, głosząc na Areopagu swoje kazanie, powiedział bardzo wyraźnie, że Bóg Jahwe jest stworzycielem ziemi, dawcą życia, autorem porządku i granic. Nie jest Bogiem, który nie interesuje się nami. On jest bliski człowiekowi. No, to jest piękne przesłanie całego Pisma Świętego, Nowego Testamentu również. Jest bliski nam, a więc interesuje się nami. Przebywa blisko nas. Bliskie są mu nasze problemy, kłopoty. On tym żyje. Celem człowieka jest odnaleźć Boga, poznać Go, a świat, w którym żyjemy, nie będzie się ustawicznie odnawiał, bo w myśl tej greckich założeń powtarzają się pewne cykle. Rozwija się, upada i tak w kółko, ale Paweł postawił kropkę i mówi: nie, tak się nie będzie działo w nieskończoność. Wszystko zmierza do sądu, który odbędzie się i który przeprowadzi który przeprowadzi Jezus Chrystus, którego Bóg uwierzytelnił poprzez zbudzenie go z martwych. I to było koniec jego kazania, było już za dużo dla mądrych Aten. Nie pozwolono mu głosić Ewangelii w Atenach, ponieważ to kazanie wygłasza na Areopagu. Jest to najwyższa rada, która decyduje o tym, kto będzie mówił cokolwiek w Atenach. Ale nie jest tak, że Ewangelia nie znalazła drogi do kogokolwiek w Atenach i to pokazuje, że Ewangelia jest uniwersalna. To nie jest tak, że rozumieją tylko ludzie wywodzący się z Żydów albo ludzie, którzy mają kontakt z synagogą żydowską, ale rozumieją ją i pragną ludzie wszystkich narodów i języków. I wzmianka o tym, że nawraca się wówczas Dionizy Areopagita, oznacza, że nawrócił się człowiek z tej Rady Najwyższej, który słuchał tego, co mówił apostoł Paweł. Ewangelia jednak go dotknęła i ten, który zasiadał w tej Najwyższej Radzie, jednak usłyszał, co Paweł mówi i tę Ewangelię przyjmuje i nawraca się. Podobnie też z imienia wymieniona jest Damaris oraz jeszcze inni ludzie. A więc mimo, że Paweł nie mógł głosić Ewangelii w Atenach, zostali tam ludzie, którzy są zalążkiem nowego kościoła i oni będą zwiastowali tę Ewangelię w swoim mieście. Jak ważna jest właściwa postawa serca przed Bogiem, zobaczcie. Ten fragment nam pokazuje, kiedy człowiek jest wyniosły, kiedy człowiek uważa, że wszystko wie, wszystko garnia rozumem, słaba to jest postawa, ponieważ człowiek w swojej pysze może tak myśleć. ale ten, kto rzeczywiście pewne rzeczy analizuje, przygląda się temu, to chyba dochodzi jednak do trochę odmiennego wniosku, że nasza wiedza jest cząstkowa, jak pisze apostoł Paweł. I to, co widzimy, to widzimy jakby we mgle. Nie mamy wyraźnego obrazu, nawet jeżeli posługujemy się Pismem Świętym, jest to obraz dobry, właściwy, ale jeszcze niepełny. Pełny zobaczymy, gdy staniemy przed Panem. I wtedy będziemy wiedzieli wszystko dokładnie tak, jak powinniśmy. A jednak Słowo Boże jest tym jedynym właściwym źródłem. I to też oburzyło Ateńczyków. Oni byli, czcili wiele bóstw, byli bardzo poprawni religijnie, nawet mieli miejsce dla, mieli pomnik dla bogów, których nie znają. I apostoł Paweł przychodzi i mówi, ale jest tylko jedna osoba, jest Jezus Chrystus i On będzie was sądził. No to się nie mieściło w tej poprawności politycznej i religijnej tych ludzi, którzy uważali, że wszystko swoim rozumem ogarniają. Apostoł Paweł opuszcza Ateny i przybywa do Koryntu. Przeczytajmy. A więc Dzieje Apostolskie, rozdział 18, pierwsze 4 wersety. Potem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. 85 kilometrów podróż. Nie wiemy, lądem czy statkiem. Statkiem kilka godzin, lądem dwa dni. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył do Italii i na Pryscylę żonę jego, przybył z Italii i na Pryscylę żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem, byli bowiem zawodu wytwórcami namiotów. A w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak Greków. A więc kolejnym punktem na mapie misyjnej Pawła jest Korynt. Największe miasto okręgu, 3 razy większe od Aten. 600 tysięcy ludzi tam mieszkało. Szacuje się, że 2/3 z nich było niewolnikami. Niezwykle zamożne miasto, działo się tam wiele, ale głównie słynęło ze swojej niemoralności. Do słownika przeszło takie stwierdzenie córy Koryntu i oczywiście chodziło tutaj o grupę tysiąca kapłanek świątyni Afrodyty, które w tym mieście uprawiały nierząd sakralny, wypełniając w ten sposób swoją religijną misję. Również przy okazji sztuk teatralnych, gdy pojawiał się obywatel Koryntu, zawsze to był człowiek pod wpływem alkoholu, który się zataczał. A więc tak postrzegano Koryntczyków, że było to miasto, które żyło pełnią życia, niemoralnym życiem, mówiąc wprost, bardzo tak czerpiąc z życia pełnymi garściami. Lokalizacja tego miasta, a był on położony na przysmyku koryńskim, z jedynej drodze z północy na południe, to fakt, że posiadał 2 porty, Lechaion nad Morzem Jońskim i Kenchrami nad Morzem Egejskim, powodowała, że tam po prostu było skrzyżowanie szlaków handlowych. Ludzie jechali tam po to, by dorobić się, by chwycić swoją szansę, a rzeczywiście szanse były olbrzymie, jeżeli ktoś pracował i tylko miał pomysł na życie, to mógł się wzbogacić. Paweł do Koryntu trafia sam. 600 tysięcy ludzi. Jak byście się czuli? Na pewno był zagubiony. Nie ma z nim ani Sylasa, ani Tymoteusza. Nie widzimy, żeby miał adres do kogokolwiek. A musi się jakoś zaczepić, musi znaleźć pracę, bo musi mieć środki na życie, więc zaczyna się po mieście rozglądać. I ta dzisiejsza historia nam pokazuje, że człowiek wierzący, który modli się o to, by wypełniać Bożą wolę i chodzi za Jezusem, nigdy nie jest pozostawiony sobie sam. Niezwykła historia, patrząc na apostoła Pawła. Nie jesteś sam. Jezus naprawdę się o ciebie troszczy. On wszystko ma pod kontrolą. On wszystko zaplanował i przewidział. I również tak było w przypadku apostoła Pawła. W podobnym czasie, może trochę wcześniej, do miasta przybywa 2 innych ludzi, Akwila i Pryscyla. Małżeństwo. Mieszkali wcześniej w Rzymie, ale musieli Rzym opuścić. No to dlatego, że Klaudiusz wydał taki dekret, że wszyscy Żydzi mają opuścić Rzym. Doszło do zamieszania, oczywiście na tle religijnym. Niektóre ze świadectw podają, że z powodu Chrystusa. I prawdopodobnie, dzisiaj toczy się na ten temat rozmowa, że to był dokładnie ten sam konflikt, który zawsze towarzyszył Pawłowi. A więc w Rzymie musieli pojawić się wierzący, którzy w synagodze głosili Jezusa, który jest Chrystusem. To wywołało naprężenia wewnętrzne, które przyniosły się na ulicę i doszło do takich zamieszek, że dekretem Klaudiusza ci, którzy je spowodowali, i prawdopodobnie oceniono, że to byli naśladowcy Chrystusa, mieli opuścić Rzym. I Pryscyla i Akwila ten Rzym opuszczają, no i szukają miejsca dla siebie nowego i wybierają Korynt, który jest niespełna o połowę mniejszy, jeżeli chodzi o liczebność miejscowej ludności, a więc wybierają duży ośrodek. Trzeba przy tym założyć, że Pryscyla i Akwila są nawróceni, kiedy przyjeżdżają do Koryntu. To są wierzący ludzie. Nigdzie nie czytamy, że Paweł im zwiastuje Ewangelię, potem ich chrzci. Najprawdopodobniej już dotarli do Koryntu jako ludzie wierzący. I zobaczcie, jak niesamowicie Bóg wszystko aranżuje. Paweł przybywa do Koryntu, 600 tysięcy. Co ja tu zrobię? Do kogo mam iść, prawda? A tam już jest Pryscyla i Akwila. Ale weź ich znajdź w takiej masie ludzi. I oni się odnajdują. Może Paweł po prostu szukał, kogo mógłby pracować jako wytwórca namiotu, bo taki był jego zawód wyuczony. I może w ten sposób trafił po nitce do kłębka, ale wiemy, że się odnaleźli. Niesamowite. No nie jesteś sam. Jak należysz do Jezusa, On naprawdę troszczy się i dba o nasze drogi. I na historię Pawła tutaj w Koryncie bardzo wyraźnie to widać. A więc poznają się, od tej pory już będą zawsze przyjaciółmi. Paweł będzie ich pozdrawiał. Gdzieś ich drogi będą się krzyżowały. Zaraz wyruszą z Pawłem z Koryntu do Efezu. Razem tam pojadą, tam też zostaną na dłuższy czas. Jak to jest, że Bóg łączy ludzi, wykorzystuje nawet trudne sytuacje, spina to wszystko i realizuje swój plan. Dobrze jest modlić się, Panie, niech się dzieje Twoja wola. Bóg nawet trudne sytuacje jest w stanie wtedy obrócić ku dobremu. A więc apostoł Paweł razem z Pryscylą i Akwilą szyją namioty. Od poniedziałku do piątku wieczór zaczyna się szabat, więc Paweł zawsze w szabat udaje się do synagogi i tam głosi, że Jezus jest Chrystusem. Głosi zarówno Żydom, jak i Grekom, którzy są skupieni wokół synagogi, przyjęci przesłaniem prawa mojżeszowego i proroków. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Lecz gdy mu się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnąwszy szat, rzekł do nich, krew wasza na głowę waszą, ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do pogan. I odszedłszy stamtąd, udał się do domu pewnego człowieka imieniem Tycjusz Justus, bojący się Boga, czyli ten bojaźliwy, to znaczy ten, który miał relację z synagogą i który był w gronie tych pobożnych, którzy nie dokonali konwersji, ale byli bardzo blisko ze środowiskiem żydowskim, którego dom sąsiadował z synagogą. Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem, także wielu Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest. A więc jakie były efekty pracy Pawła, dopóki nie przybył Tymoteusz i Sylas, to nie wiemy, ale kiedy oni przybyli, Paweł widać całkowicie poświęcił się pracy misyjnej i było to możliwe dzięki temu, że oni przywieźli ze sobą dary. I nie chodzi o to, że przywieźli owoce, banany i mięso, tylko po prostu przywieźli pieniądze, dzięki czemu apostoł Paweł mógł po prostu skupić się na prowadzeniu swojej działalności misyjnej i przekonywaniu, że Jezus jest Chrystusem. I to znowu wywołuje, słuchajcie, reakcję alergiczną. Przeciwnicy sprzeciwiają się, ale posuwają się do bluźnierstw, bluźnią Pawłowi. Wiecie, Paweł powinien się przyzwyczaić, już do tego, ale chyba trudno się do tego przyzwyczaić, że gdziekolwiek nie pójdziesz i głosisz Ewangelię, to cię ludzie chcą zjeść. Bo tak mniej więcej to wygląda. Są ci, którzy się nawracają, którzy się otwierają, ale to słowo sprzeciwiać się i bluźnić, to powinniśmy też wyobrazić sobie, że oni tam mu grozili, może nawet go szarpali. To było naprawdę niefajne i trudne za każdym razem dla apostoła Pawła. Dochodzi do takiego napięcia, że Paweł mówi nie, dosyć, nie będę głosił już u was, koniec tego rozdziału, idę do pogan. Opuszcza synagogę i wtedy wszystkie spotkania przenoszą się do domu Tycjusza Justusa, człowieka wywodzącego się z pogan, który był otwarty na Ewangelię, który uczęszczał do synagogi, którego Ewangelia dotknęła. A już szale goryczy przelewa to, że nawraca się przełożony synagogi, Kryspus. Przełożony synagogi to nie był człowiek, to nie było tylko stanowisko takie honorowe, wiecie, że no to jest nasz przełożony synagogi, tylko to był człowiek, który odpowiadał za czystość nauki w synagodze, to był człowiek, który odpowiadał za to, który z gości można nauczać w synagodze. To była ważna postać, obdarzona autorytetem z powodu mądrości i też znajomości pism. I ten człowiek, słuchając Ewangelii Pawła, też się nawraca. I nawraca się cała jego rodzina. Prawda? Niesamowite. Mówimy, wow, ale się dzieje. Tycjusz Justus się nawrócił. Kryspus się nawrócił. Inni się nawracają. Ale się dzieje. Niesamowite. Ale też fajnie, że Słowo Boże jest takie prawdziwe. Zaraz zobaczymy, że Paweł cały czas poddany jest olbrzymiej presji i zastanawia się, jakby uciec. Żyje w takim stresie ustawicznym, w trosce o własne życie i życie tych, którzy się nawracają, że chciałby zamilknąć, przestać mówić, wyjechać i po prostu zapomnieć. Czasami, jak czytamy Biblię, nam się wydaje, Paweł to był gigant, Piotr to był gigant, a to byli normalni ludzie. I poddani presji, stresowi, niejednokrotnie gieli się. Bali się. Nie wiedzieli, co zrobić. Ten lęk ich paraliżował. Chcieli uciec. Potrzebowali wsparcia, tak jak każdy inny człowiek. Ale zanim powiemy teraz o tym, co przeżywał Paweł, chciałbym, żebyśmy się zastanowili, chwała Bogu, że się Kryspus nawrócił, prawda? Przełożony synagogi. A jak myślicie, jaka była cena za to nawrócenie? Za to, że on uwierzył w Ewangelię. Stracił wszystko. Stracił swoje stanowisko, stracił uznanie i szacunek w środowisku, które było dla niego ważne, które na pewno kochał. I to była jego cena. A jaką cenę ty płacisz? Ja zawsze jestem dotknięty tym, kiedy do naszego zboru przychodzą osoby, które nie mają tego kontekstu, jaki my mamy. Ja wczoraj wspominałem przy okazji tego wieczoru kolędowego, że przede mną są jeszcze dwa pokolenia ludzi wierzących. Nawrócili się moi dziadkowie, którzy zapłacili najwyższą cenę. Oni, uwierzywszy w Ewangelię, spotkali się ze sprzeciwem ze strony swoich bliskich, z niezrozumieniem, z odrzuceniem tych, których kochali, którzy ich wcześniej kochali. A oni zapłacili najwyższą cenę, bo potem już moim rodzicom było łatwiej. Czemu? Bo rodzice już byli wierzący, bo dom już był wierzący. Mi było łatwiej, bo moi rodzice i dziadkowie byli wierzący, dokoła był zbór, było łatwiej. Chociaż z pewnych powodów były inne problemy, które jakby są takimi trudnościami osób wychowujących się w środowisku wierzącym od pokoleń. Ale Kryspus jest pierwszy i wie, że straci wszystko. I mimo to przyszedł do domu Tycjusza Justusa. I to było dla niego koniec. I on dobrze o tym wiedział. I zapłacił cenę. Chrześcijaństwo wiąże się z ceną. No dobrze, ale czytamy właśnie, popatrzmy, to wielkie przebudzenie, poruszenie. Podziwiamy tutaj, co się dzieje, co Bóg czyni. Ale fajnie, że Łukasz relacjonuje, on jest lekarzem. Myślę, że wtedy też doskonale widziano, jaki ma wpływ stres, długotrwały stres, strach, lęk, obawa na ludzkie życie. Gdybyśmy tutaj zapytali naszych lekarzy, to pewnie mogliby opowiadać, jakie to ma to przełożenie na zdrowie, na życie ludzkie. I pewnego dnia po prostu Paweł ma w nocy widzenie. Jezus mu się objawia i mówi, nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą, nikt się nie targi na ciebie, aby ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. I przebywał tam rok i 6 miesięcy, nauczając wśród nich Słowa Bożego. Jeżeli Jezus wie, co jest w naszym sercu, to te słowa oddają, co było w sercu Pawła i z czym on się zmagał. On się bał, myślał o tym, by zamilknąć, by się wycofać, ponieważ bał się, że za chwilę ktoś go znowu szarpnie i być może zrobi mu krzywdę, tak jak to było przy okazji pierwszej podróży misyjnej, jak go porwano i kamionowano. I on naprawdę, ten lęk zaczyna brać górę nad nim. Prawdopodobnie jest to gdzieś na skraju już tego strachu Pawła, że ma w nocy widzenie i sam Jezus przychodzi i mówi, Pawle, nie bój się. Nie wycofuj się. Jeżeli się wycofasz, staniesz się więźniem strachu. Idź do przodu, mów i nie milcz. Ja czuwam nad tobą. Ja strzegę cię. Ja naprawdę czuwam nad twoim bezpieczeństwem. Mam wiele ludu w tym mieście. Niezwykła jest miłość Jezusa do Pawła, ale też do ludzi, którzy tutaj mieszkają. I zobaczcie, Jezus ma nas, nikogo więcej. Nas, którzy się boimy, nas, którzy nie potrafimy wszystkiego dobrze. Jedyne, co może zrobić, to zachęcić nas, rzeczywiście wspomóc nas, wesprzeć nas, ale to nadal będziemy my. Ma do dyspozycji nas, takimi, jakimi jesteśmy. I porusza mnie miłość Jezusa do ludzi z tego miasta, z tego zepsutego miasta. I to widać, że rzeczywiście taki był. On był nazywany przyjacielem celników i grzeszników. On zadawał się z prostytutkami nie dlatego, że korzysta z ich usług, tylko dlatego, że współczuł z powodu losu, jakie sobie zgotowały, drogi, jaką wybrały i pewnie mówił im, że jest inna możliwość, zupełnie inna i inna droga. Jezus, który przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło, on jest nadal taki sam i jego uczniowie są tacy. Jezus widzi ogrom tych ludzi, bogatych i biednych, wolnych i niewolników, którym trzeba jeszcze ogłosić wolność. To jest jak, wręcz jak prośba Jezusa. Pawle, nie poddawaj się, nie wycofuj się. Wiem, że się boisz. Stój, mów, nie milcz. Będę z tobą, ochronię cię. Każdy człowiek odczuwa strach i lęk. Niekoniecznie, kiedy składamy świadectwo. Wielu z nas nie dzieli się świadectwem. Milczymy. Decydujemy się wybrać tę drogę. Milczeć, nie mówić. Ale wszyscy doświadczamy strachu z różnego powodu. I pocieszające jest to, że Jezus naprawdę jest z nami. I że On ma sposób, czy radzi nam, w jaki sposób się w takiej sytuacji zachować. Nie poddawaj się lękowi, każdy odczuwa lęk. Mów, nie milcz, jestem z tobą, troszczę się o twoje bezpieczeństwo, odwagi. W Słowie Bożym znajdujemy taki tekst, który pokazuje trochę, jak to się odbywa. Lubię ten tekst, niejednokrotnie wracam do niego, kiedy sam odczuwam lęk i strach. Piotr pisze tak, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi w koło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Lubię ten obraz w interpretacji Henryka Skrzypkowskiego. On mówi, przecież diabeł nie jest lwem. Lwem to jest tylko lew z pokolenia Judy i to jest Jezus. Ale diabeł próbuje zachowywać się jak lew, aby ciebie straszyć. I chodzi i po prostu jego metodą jest strach. Wzbudzić w sobie strach i oczekiwanie, że się temu strachowi poddasz i że staniesz się niewolnikiem, że ten strach cię zwiąże i ulegniesz mu zupełnie i po prostu staniesz się niewolnikiem bez widocznych więzów, a jednak związanym bardzo mocno. I Piotr mówi tak, przeciwstawcie mu się, temu strachowi, przeciwstawcie się złemu. W jaki sposób? Mocni w wierze. Wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Wiecie, jak sobie wyobrażam tę scenę, że diabeł chodzi wokoło człowieka wierzącego, który się boi i straszy go. To będzie nie tak, to będzie źle, a zobacz to jeszcze. I człowiek jest przerażony. I diabeł chodzi i zagląda mu w oczy. Jest tam lęk i poddanie się temu lękowi, czy może jest lęk, ale jednak decyzja stanowcza. Nie poddam się temu. I dopóki widzi naszą bierność, będzie nas straszył. Będzie pogłębiał ten lęk, aż staniesz w wierze i powiesz, decyduję się nie poddawać się temu lękowi. Nie ulegnę mu, mimo że się boję, będę stał mocny w wierze. To nic innego, czego doświadczają moi inni bracia i siostry. To jest typowe dla ludzi wierzących. Są poddani presji i są niejednokrotnie poddani próbom, które wiążą się właśnie z lękiem o własne życie. I zobaczcie, kiedy przyjmujemy taką postawę, Piotr mówi, a Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, a więc mówi, to doświadczenie, to zachowanie nawet diabła trwa określony czas, jeżeli będziesz prezentował postawę niezmienną, to najpierw stanie się jedna rzecz. On cię sam przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. A dopiero później diabeł, widząc twoją stanowczość, odejdzie. Jest powiedziane, jego jest moc na wieki wieków. I po co jest to amen? To jest stwierdzenie Piotra i niech tak będzie w twoim życiu. Tak to zastosuj. I Piotr zastosował to. Bał się, ale nie milczał, mówił i z czasem odczuł, jak przybywa mu odwagi, z czasem zaczął widzieć tą właściwą perspektywę, że Bóg rzeczywiście nad wszystkim panuje, że Boże dzieło jest realizowane. Kolejnym razem powiemy o tym, co się dalej wydarzyło w Koryncie, bo Korynt oprócz cór Koryntu był znany jeszcze z innych rzeczy, nam bliższej, czyli zamieszania z charyzmatami, o tym trochę powiemy przy okazji kolejnego rozważania o Koryncie. Ale apostoł Paweł widzi, że Bóg prowadzi swoje dzieło, doznał wzmocnienia, pocieszenia i dokończył tę pracę. Słuchajcie, nie ma większej satysfakcji od tej, kiedy już miałeś się złamać, już miałeś opaść i powiedzieć koniec, nie mam sił, nie dam rady więcej, a mam to w nosie, po prostu. I wiesz, że byłeś w takim miejscu, już na kolanach, a diabeł stał tylko nad tobą i tam charczał, żeby tylko cię zastraszyć. I to, co jest niemożliwe, że taki człowiek wstaje. Bardzo mi się to podoba w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale o bohaterach wiary. Są ci, którzy zamykali paszczę lwom, gasili ogień, ale jest tam powiedziane o bohaterach wiary, tych, którzy podnieśli się z niemocy. Co za piękne sformułowanie dla tych, którzy toczą swój bój i wiedzą, że nieraz przychodzi taki moment, że opadają ci ręce, padasz na kolana i mówisz, już nie mogę, już więcej nie dam rady, już po prostu koniec, Boże, wybacz, zawiodłem, nie dam rady więcej. I kiedy to Bóg cię podnosi z tych kolan, zyskujesz doświadczenie, że możesz znacznie więcej z Bogiem, że ta granica jest znacznie dalej. Apostoł Paweł pisał o takich dwóch rzeczach na marginesie tego dzisiejszego kazania. On pisał o tym, że dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, prawda? A więc pisząc do wierzących mówi, że do tej pory nie byliście doświadczani ponad wasze siły, ale w innym miejscu pisze, że on był doświadczany ponad swoje siły. Ale zobaczcie, jak to Bóg uczy nas, trenuje, abyśmy byli odporni wobec niewyobrażalnych przeciwności. Kiedy jest na to czasu, to doświadczenia, które nie przekraczają naszych sił, a mimo to my często uważamy, że przekraczają. Z biegania wiem o tym. 10 kilometrów to nie jest wcale duży odcinek. Ci, którzy biegają, to wiedzą, że to tam ledwo co rozgrzewka, godzina czasu. Niektórzy to się śmieją, że godzina pół godziny, mówią, godzina czasu, biegniemy. I zawsze w pewnym momencie mówisz, już nie dam rady. No nie dam rady, tlen mi się kończy. Ale dobrze wiesz, że to jest nieprawda. I biegniesz dalej. Czemu? Bo przebiegłeś ten odcinek kiedyś, nie raz i nie dwa. Więc biegniesz dalej, co? No to jest nieprawda, granica jest znacznie dalej. A potem jakie jest zdziwienie, że biegniesz 20 kilometrów i możesz biec. I mówisz, nogi mnie same niosą, aż jestem zdziwiony. No jeszcze tak daleko jak siostra Iwona to nie biegam, żeby 40 przebiec, ale skoro ona biega, to znaczy, że można. I tak jest w naszym duchowym życiu. Wydaje nam się, że granica już jest, a ona jest znacznie dalej. Ale niezwykłe jest to, że Bóg chce nas nauczyć tego, że możemy przejść przez doświadczenia, które przekraczają nasze siły. I zdobyć takie doświadczenie, że On nas wyrywał, wyrywa i wyrywać będzie. To jakim staje się człowiek wierzący z takim doświadczeniem? Jak dąb Podlasia. Wieje wiatr, przychodzi burza, a on stoi. Bo wie, jaki jest jego Bóg i wie, do czego jest przygotowany. Piękna historia o Koryncie. Apostoł Paweł przyszedł do wielkiego miasta, czuł się zagubiony, a potem też był pod wielką presją. Ale Bóg oprócz tego, że przyszedł, aby posłał go tam, aby nawrócili się nowi ludzie i aby kolejne osoby były uratowane od wiecznego potępienia, uczy Pawła i mówi do niego, nie bój się, nie milcz, lecz mów. Jestem z tobą, będę cię chronił, pomogę ci, mam wiele ludu w tym mieście. Chwała Bogu. Niech ta historia będzie dla nas zachętą. Zapraszam do modlitwy.